Rozważymy ci fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 11. Rozdział 11 Ewangelia Łukasza. Strona 1112. Mamy tu wyświetlane, jak ktoś chce śledzić, to 1112 strona. Ewangelia Łukasza, rozdział 11. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcu swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy go będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I wypędzał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy przemówił. I tłum zdumiał się. Niektórzy z nich mówili: on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. A on, znając ich zamysły, rzekł do nich: każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeżeli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. A gdy nie znajdzie, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Przyszedłszy, zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. A gdy on to mówi, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to jest pokoleniem złym, znaku żąda, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i syn człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem, powodując ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje, jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne. A jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. A gdy on to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, jest pełne łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a to wszystko dla was będzie czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, pomijacie prawo i miłość Boga. Wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. A odpowiadając, że jeden z uczonych w zakonie do niego: nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. On zaś rzekł: i wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludźmi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wlaną od założenia świata, począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity między ołtarzem a świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze gwałtowni nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie. Bracia, siostry, ten ostatni, zaczniemy od tego ostatniego fragmentu, o tym posiłku faryzeusza. Jezus tutaj, wiecie, jeśli tak można powiedzieć, popełnił dwa kardynalne błędy, jeśli chodzi, gdy poszedł w gości do kogoś. Tak można stwierdzić, czytając to słowo. Po pierwsze, nie obmył rąk. To, wiecie, faryzeusz, nie tylko on to wyłapał, że Jezus nie tak się zachował, tak się nie powinno zachować. A po drugie, prowadząc dalszą rozmowę, Jezus nie dochował takiej poprawności, kiedy jest się w towarzystwie, bracia i siostry. Bo kiedy ktoś cię zaprosi na obiad, nie przychodzisz i nie obierzesz tego gospodarza o wszystko, co on zawinił, jeśli nawet zawinił, nie? Starasz się zachować choć trochę kultury, trochę dobrego smaku, jak to nazywają. Na drugi dzień, kiedy minie taka wspaniała atmosfera, możemy wtedy sobie na osobności porozmawiać. Wiecie, Jezus przyszedł do tego faryzeusza, został zaproszony. No to jest też ewenement, bo Jezusa mało kto z tej grupy faryzejskiej zapraszał. To chyba był jakiś taki rodzynek z tego człowieka. Ale motywacje od razu objawiły się w ciągu pierwszych minut, kiedy Jezus pojawił się u tego człowieka. Czyż Jezus nie wiedział, że należy obmyć się przed posiłkiem? No oczywiście wiedział, bo Jezus znał Pisma. Jezus tego nie uczynił, aby obnażyć to, co było w sercach tego gospodarza i tych wszystkich, którzy zostali na ten posiłek zaproszeni. Bo Jezus nie był tam sam, tam był tłum ludzi. Faryzeusz, czyli człowiek bogaty, dom musiał być duży, musiał tam być kilkadziesiąt osób. Co może tu nie mówić, Jezus był zaproszony ze swoimi uczniami. Prawdopodobnie był tam sam, jak tu przynajmniej Słowo Boże mówi, że był tam sam. Czyli cała grupa przeciwko jednemu. Wszedł Jezus na posiłek, wszedł do domu faryzeusza i zasiadł do stołu. Faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Niektóre tłumaczenia mówił, że faryzeusz zgorszył się lub był zszokowany, że Jezus nie obmył się przed posiłkiem. Reakcja tego człowieka wskazywała na jego system wartości, który wyznawał. Nawet dzisiaj są ludzie, którzy za tak drobną rzecz, może nie dokładnie taką samą, za tak drobną rzecz potrafią obrazić się, potrafią człowiekiem pogardzić. W naszym kraju jest zwyczajem, że kiedy przychodzimy do czyjegoś domu zaproszeni, zdejmujemy buty, prawda? Czasami chodzimy boso, teraz nowe domy to mają ogrzewanie podłogowe, nie ma takiego problemu, ale często jest tak, że gospodarz daje nam też kapcie, abyśmy je założyli, żebyśmy nie chodzili, wiecie, boso. Ale zdejmujemy buty. Wiecie, masz nowy dywan z przewagą kolorów jasnych i ktoś ci tu pójdzie w butach. No taka pola teraz jest taka fajna, że możesz wejść w butach i narobić szkód. I tak to mniej więcej wyglądało. Przyszedł Jezus i według tego faryzeusza złamał prawo. Bo zwyczaj tamten, który traktowali faryzeusze, to był traktowany na równi z prawem. Tak jakby Jezus złamał sabat. Nie dochował innych przepisów. Jezus od razu mu odpowiedział. Nie mówił, o, przepraszam cię, już zapomniałem, już idę, już obmywam się, już. Już idę. Przedtem w butach, ojej, to ja już, wiecie, biorę zmiotkę, czy tam szufelkę, czy odkurzacz, odkurzę ci od razu, buty wytrę. Przepraszam. Nie było takiej reakcji z strony Jezusa, jakby Jezus nie przeprosił, bo wiecie, nie poczuł się do winy. Jezus mówi od razu do niego tak. Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. I posypało się. Kilkanaście wersetów. Jak mi ktoś zwrócił uwagę, że wszedłem w buta do domu, a ja do gospodarza się wysadzam, że ty jesteś taki, nie taki, bo czepiasz się moje buty, że w buta wszedłem. Tak to mniej więcej może wyglądać. Ale wiecie, rozdział ten, chociaż ma wiele treści, ma wiele tak zwanych podrozdzialików, które mają jak w sobie takie podtytuły, niby one się tak na pierwszy rzut oka różnią, ale to jest jeden wielki kontekst. Cały rozdział pasuje do siebie jak ulał. Tak byśmy puzzle układali. Niby nie pasują, jak rozrzucisz, a kiedy złożysz, pasuje wszystko. Kiedy widziałem w telewizji dziecko autystyczne, bo osoby chore na autyzm, nie ma jakiej wąskiej grupy ludzi chorych na autyzm. To są, wiecie, setki rodzajów tego schorzenia. Każde dziecko inaczej się zachowuje. Widziałem, wysypano przed dzieckiem 10 tysięcy kawałków puzli i to dziecko miało ułożyć te puzzle do góry nogami. Czyli nie obrazem, tylko obraz miał być obrócony. Czyli siwa strona. Cały ten tył. W 15 minut dziecko to ułożyło. Potem obrócili te puzzle, 10 tysięcy. Wszystko było idealnie ułożone. Niby nie pasują, niby są różne, niby tyle kawałków, a kiedy człowiek złoży, pasuje wszystko jak ulał do siebie. Ten rozdział pasuje do siebie jak ulał. Kiedy cofamy się kilka wersetów wcześniej, do wiersza 33, 34, 5 i 6, tutaj czytamy o zapalonej świecy, czytamy o oczach, o kondycji oczu, czy jest zdrowe, czy jest chore, czy ciało jest ciemnością, czy jasnością. Wiecie, chrześcijaństwo to jest, niektórym tak sobie wyobraża, jak takie granie w ciubabkę, wiecie, jak jakaś gra była. Dzieci grały, jednemu dziecku owijano oczy szalikiem i miało, dzieci obok przechodziły obok, a ta osoba miała złapać tę osobę, prawda? Te dzieci, które miały teren głowy nieowiniętą, wszystko widziały. I tak po omacku szuka. Jak byłem mały, też tak szukałem, bracia i siostry, że zwaliłem sobie doniczkę na głowę. Na takie stojaka były doniczki, miałem wtedy może z 6 lat i zwaliłem sobie doniczkę na głowę, tak szukałem. bo miał wyniętą głową, głowę kotem, szalikiem. Tutaj fragment mówi: świecą ciała jest oko twoje, jeśli oko twoje jest zdrowe, całe twoje ciało będzie jasne. Faryzeusz zaprosił Jezusa, aby posłuchać, co Jezus ma do powiedzenia. Ale miał już wokół swego umysłu, wokół swoich oczu, miał owinięty tak, swój światopogląd, że Jezus to jest człowiek nieodpowiedni, to jest szarlatan, to jest bawochwalca i tak dalej, i tak dalej. Miał jeszcze naukę faryzeuszy, którzy mówili na temat Jezusa. I tak, wiecie, tych szalików miał nawieszane na całej głowie. I przychodzi do Jezusa, chcąc go widzieć dokładnie, chcąc go słuchać, a miał zasłonięte i oczy, i uszy. Często chrześcijanie przychodzą do Jezusa i mówią, że chcą mu służyć, a mają zasłonięte oczy, oczy i uszy. I to, co Jezus mówi, tej treści, co ze słów Jezusa wynikają, nie zrozumiemy. Mamy przyjść do Jezusa szczerze, z otwartym umysłem, aby chłonąć to wszystko, co ma do nas do powiedzenia. Przychodzisz do okulisty, okulista bada ci wzrok. On mówi do ciebie, ale zdejmij pan te okulary. Nie, ja muszę badać wzrok, nie badam twoich okularów, badam twój wzrok. A tu opierasz się, nie chcesz zdjąć swoich okularów. Czasami ludzie są tak obodowani tradycją, swoim negatywnym myśleniem, bo oczywiście ludzie myślą, że jestem tak mądry, że więcej nic nie potrzeba. A kiedy jest człowiek, myśli o sobie, że jest mądry, nie ma miejsca tam na wiarę. A Jezusa, słuchając i chcąc zrozumieć to, co On mówi, trzeba rozumieć to wiarą. Inaczej w inny sposób tego nie pojmiemy. Jeszcze wcześniej ludzie domagali się, świadomie tych słów używam, bo Słowo Boże tak mówi, domagali się od Jezusa znaku z nieba. Tak jak ja przyszedłem na nabożeństwo modlitewne i przychodzi do mnie pastor, dostaje słowo od Boga, mówi słowo od Boga, a ja go nie puszczam dalej, tylko mówię, pastorze, jeszcze chcę znak od ciebie. Nie proszę, ja chcę znak i trzymam go za rękę, to aż ramię go boli, jak trzymam, jeśli znaku mi nie dasz, ja ci nie puszczę dalej. Słowo słowem, ale znak. Tyle, co oni usłyszeli i domagali się znaku. A Jezus bardzo sprytnie, jak to Jezus, niesamowicie sprytnie mi odpowiedział, mówiąc tak. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi ta królowa Saby, co przybyła do Salomona słuchać jego mądrości. Przejechała ponad kilka tysięcy kilometrów. Nie samolotem, nie samochodem klimatyzowanym. Przejechała w orszaku. Może była w lektyce, ale to warunki nie były, wiecie, na podróżowanie kilka tysięcy kilometrów. Po co przyjechała? Salomon znaki cuda czynił? Nie, Salomon miał tylko mądrość od Boga daną. Ona usłyszała jego mądrość, która w jego ust wypływała z pomocą znaczenia Ducha Świętego. Zobaczyli, jak składa ofiarę całopalną, a to było niesamowite widowisko. Zobaczyła jakiś znak? Żadnego znaku nie zobaczyła. A postanowiła sobie, pojadę. Będę jechała kilka tygodni, ale pojadę do tego Salomona, bo słychać o nim na lewo i prawo. Co to wreszcie jest za człowiek? I zajechała i powiedziała mu, że to, co zobaczyłam, to nie dorasta do tego, to, co o tobie słyszałam. Ale Salomon żadnego znaku nie uczynił. Tak chciała przyjechać zobaczyć, co się dzieje. Jonasz zwiastował dla największego miasta asyryjskiego, Niniwy. Tamte czasy, żeby przejść to miasto, trzeba było 3 dni iść. Duże miasto. Lublin jest wielkim miastem, 450 tysięcy ludzi. Ale nie potrzebujesz 3 dni, żeby to miasto obejść. Z jednego krańca na drugi. Niwa była wielkim miastem. Czy Jonasz jakiś cuda wykonywał? Nie dość, że wyglądał zjawiskowo po tych sokach trawiennych tej ryby, to jeszcze tylko mówił. I to jakie słowa mówił? Nie, wiecie, Bóg będzie błogosławił. Przynoszę wam błogosławieństwo. Przynoszę wam przesłanie od Boga, że Bóg was kocha, że Bóg będzie was uzdrawiał. To przecież było słowo sądu. Przed Jonasz i w imieniu Bożym obierzył Niniwczyków za ich postępowanie, za ich myślenie, za ich grzechy. I co zrobiła Niniwa? Posłuchała go. A Jonasz żadnego znaku nie uczynił. Oni po prostu uwierzyli mu na słowo. Faryzeusze nie. Oni byli tak zaślepieni, że chcieli znak. A znaków było dużo. Wskrzeszenie Łazarza, uzdrowienia, wypędzanie demonów. A największym znakiem było zmartwychwstanie samego Jezusa. Czy faryzeusze uwierzyli? No nie. Powiem więcej. W tradycji żydowskiej ta historia z Jonaszem i z tą rybą to jest tylko legenda. To nie jest historia. To jest historia. Według Słowa Bożego to jest historia, która się wydarzyła naprawdę. A większość Żydów myśli, że to była legenda. Czyli coś wymyślonego przez kogoś, podanego z ust do ust. I tak już stworzyła się pewna opowiastka. To była historia. Mamy przyjść do Jezusa, bracia i siostry, z czystym sercem, z otwartymi oczami i z wyczyszczonymi uszami duchowymi. Bo nic nie usłyszymy, jeśli Jezus Chrystus będzie mówił. A czy Jezus Chrystus mówi jakimś obcym językiem? Mówi do nas po chińsku, po niemiecku, po szwedzku, po węgiersku? Wiecie, angielskiego jeszcze się nauczyć, a weź się węgierskiego nauczyć, bracia i siostry. Słowo kocham cię, w węgierskim jest 32 litery. Ciekawe, prawda? Weź się naucz. Ile to trzeba roboty, żeby się dziewczynie oświadczyć? Jezus mówi prostym językiem. Do Polaków mówi po polsku. Tylko zatem jest przesłanie duchowe. A faryzeusze myśleli zupełnie inaczej. Jezus przyjechał samochodem. O, patrz, jaki brudny samochód. A w środku dywaniki tyle kurzu. Gdzie? To nie ma co słuchać takiego nauczyciela. Jezus zaprosi cię do domu. Zaprosi Jezusa do domu, prawda? Nie, Jezus zaprosi cię, przepraszam, do domu. Wejdziesz, o, wiatrołapie, tyle piachu, buty porozrzucane. A że Jezus modlił się całą noc o ciebie, no to na to nie patrzą niektórzy ludzie. O tak zwykłe rzeczy ludzie potrafią się gorszyć. A Jezus mówi, ja chcę, żebyście mi wierzyli. Ja chcę, żebyście mi wierzyli. Na to nacisk trzeba położyć. Faryzeusze trzymali się zakonu. Zakon był skąd? Od Mojżesza. A Mojżesz skąd go wziął? Wziął go z nieba, dostał mu podany z nieba. Ale oni zaczęli patrzeć na zakon literalnie. Że zgubili to, przez co Bóg przez ten zakon przemawiał do nich. Zgubili miłość, zgubili litość, zgubili przebaczenie innym ludziom, zgubili wyrozumiałość. A zakon aż opływał w te rzeczy. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko twoje. Jeśli oko twoje jest zdrowe i całe ciało twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. To, co słyszymy od Jezusa Chrystusa na kartach Biblii, czy Duch Święty teraz nam mówi indywidualnie, dopiero przyjmiemy i zrozumiemy, jak będziemy przygotowani na przyjęcie tego wszystkiego. Kiedy rodzi się dziecko, żona urodziła dziecko, przyjeżdża do szpitala po żonę i po tego maluszka. W samochód, prawda? Idziecie do domu, otwierasz drzwi. O jacie, mówi do żony. Zapomniałam, że remont kończę. Jeszcze sypialnia dla dziecka nie zrobiona. Łóżeczka nie kupiłem. A jeszcze tutaj paleta pustaków stoi w przedpokoju. Co? Zapomniałem. No, nie przygotowane na dziecko w ogóle. A przecież widziałeś tyle czasu, 9 miesięcy, prawda? Nie to, że wiecie, nastąpiło poczęcie dziecka, dwa dni później już dziecko jest. Więc 9 miesięcy na przygotowania. Ja pamiętam, kupiłem łóżeczko, kupiłem to, kupiłem tamto. I myślę sobie, jaki kolor kupić śpioszku, bo nie wiem, czy dziewczynka, czy chłopiec. Różowe, czy niebieskie? Jakbym mego syna ubrał w różowe, bracia, siostry, to by było. Ale byłem przygotowany. Musimy być przygotowani na to, co Jezus mówi. Co będzie mówił? Mamy być czyste serca. Mamy mieć czysty wzrok. Mamy mieć uszy, które słuchają. Faryzeuszom tego zabrakło. Nie wszystkim, w większości tak, ale nie wszystkim. Uczniowie Jezusa Chrystusa wręcz odwrotnie. Oni byli do Niego tak przywiązani, że żadna siła by ich nie oderwała. Na początku tam, wiecie, Piotr trochę emocjami szedł, trochę się bał, ale im bardziej obcował Jezusem Chrystusem, im bliżej był Jezusa Chrystusa, tym te obawy znikały. Tym strach znikał. Pojawiła się niezachwiana wiara. W taki sposób, że Jezus powiedział słowo i nikt z nim nie dyskutował. Bo to powiedział Jezus. Tu Jezus odzywa się przy stole dla faryzeuszów. Już dyskusje. Zakonoznawca mówi, Panie, mówiąc tak, i nas obrażasz. Czyli wiedział, że z faryzeuszy zostali obrażeni. Nas znieważasz. To teraz nas by znieważał. A Jezus mówi, ojej, nie, ja chodziło mi tylko o faryzeuszy. Nie chodziło mi o was, zakonoznawcy. Nie, nie. Nie, im się też dostało. Po co się odzywał, nie? Im też się dostało. Kilka ładnych wersetów. Mamy przyjść do Boga tacy, jacy jesteśmy, czyli szczerzy. I ma być oczyszczeni na ciele wodą czystą, kiedy chcemy coś od Boga wziąć. Wziąć, przepraszam. Chcemy coś od Boga wziąć, mamy być czyści. Mamy się przygotować. Chcemy wziąć od Boga słowo, tak zwane rema, czyli konkretnie do siebie. Do Roberta słowo, do Zbyszka, do Agaty, do kogokolwiek, ale konkretnie imienie do słowo do ciebie. Mamy się przygotować. Ile razy Bóg mówił do Mojżesza, przygotujcie się za 2-3 dni, czy tam jutro przyjdę do was. Przygotujcie się. Nieraz były zarzuty do kapłana. Dlaczego się nie przygotowaliście? Już mówiłem, że przyjdę. Dlaczego się jeszcze nie przygotowaliście? Macie się przygotować. Czyli co? Prosić Boga o przebaczenie, oczyścić się, wyprać szaty też. Dlaczego w niedzielę przechodzimy tak wystrojeni? Powiem wam, wiecie, dla mnie nie jest przyjemnością chodzić w garniturze, nigdy nie lubię. A krawat jeszcze? Nosić. Chodzę, bo staję przed Bogiem i przychodzę, jak chcę być ładnie ubrany. Wtedy nie patrzę na niektóre rzeczy. A patrzcie, jak kapłani byli ubrani, jak opis jest w Księgach Mojżeszowych. Jaki tam klimat jest i jak oni byli ubrani. Nie na sposób plażowy. Koszulka na ramionczkach, krótkie spodenki takie, bardzo krótkie. On był... Pastor opisywał nieraz, jak kapłani byli ubrani. To było kilka warstw ubrań. Specjalnie zrobionych na Boże polecenie. Nie było to lekkie do noszenia i nie było to, wiecie, takie wręcz przyjemne, jak były upały. Bóg zdecydował, że kapłani mają być tak ubrane, bo każda część ubrania coś symbolizowała. Każde słowa Jezusa mają niesamowite znaczenie. Jezus nie mówił pustosłowów, czy nie był nigdy gołosłowny. Jezus mówił zawsze słowa, które miały głębokie znaczenie. Jak to niektórzy ludzie mówią, mają ciężar gatunkowy. Każde słowo Jezusa ma swój ciężar gatunkowy. Zwykłe słowo, kiedy Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Tu już wiemy, to się lampkę zapala. Że od razu wiecie, nastrojenie umysłu, uszu, oczu. Jak Jezus mówi dwa razy zaprawdę słowo używa, to będzie coś niesamowicie ważnego. Mamy go słuchać. W ten sposób Jezus chciał być traktowany i uczył uczniów, aby tak traktowali. Nawet w Słowie Bożym w tych fragmentach Jezus mówi, nie słuchajcie samego mnie, słuchajcie tego, o co ja mówię. Bo ja mówię to, co wypływa z ust mego Ojca. Wiadomo, chodzi o też Jezusa, ale Jezus, czytamy w listach Pawła, że nie opierał się zachłannie, aby być równym Bogu, chociaż był równym Bogu. Jezus tłumaczył w Ewangeliach, słuchajcie to, co mówię. I to, co robię. Słuchajcie i wierzcie w to. I wierzcie w to. Jezusowi chodziło przede wszystkim o wiarę. O wiarę. A wiecie, można się potknąć, kiedy skupiasz się, jak to jest ubrany. Jesteś starszym zboru, modlisz się, ręce do góry wznosisz, a tu dziura pod pachami. Już 5 osób się nie modli, patrzą na tą dziurę. Jak on mógł tak przyjść na nabożeństwo i przed Bogiem stanąć? I wiecie, co się dzieje? Inni są napełnieni Duchem Świętym, a te 5 osób nie. Bo się skupili na tej dziurze, a dziura nie napełnia Duchem Świętym. Kiedyś był taki brat przyjeżdżał. Pastor, pamiętasz, Simon, jakiś taki misjonarz. Kiedyś, na początku lat 90. Większość nie pamięta. Z Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżał takim busikiem, był misjonarzem. Pastor tłumaczył, też pewnie to zauważyłem. Siedział tutaj z przodu, był człowiekiem modlitwy, dużo się modlił. Modli się, wszyscy skupieni w modlitwie. Nagle stare drzwi jeszcze mieliśmy. Ktoś się spóźnił, drzwi otwierają, taki zgrzyt. Ktoś wchodzi. Wiecie, większość się obejrzała oprócz niego. On skupiony był na modlitwie. Bóg go napełnił, a ci od razu obejrzeli się. Spóźnił się. I tu patrzyli, jak się ubrany, kto się spóźnił, żeby w myślach go skomentować od razu. To nie ważne, kto to wtedy wszedł, ale ważne, co robił ten brat? Skupiał się. Nie zajmował się rzeczami, które są nieważne. Jezus został zaproszony przez tego faryzeusza i co chciał przyjść? Jezus nie nastawiał się, żeby tutaj, wiecie, uwagę im zwracać. Chciał głosić Ewangelię. Ale jak faryzeusz zaczął z tej strony, to Jezus też zaczął nauczać z tej strony. Pewne zwykłe rzeczy, mało ważne, mogą zasłonić całe zbawienie dla nas. Mogą zasłonić całkowicie Boże błogosławieństwo. Duch Święty chce nas napełnić, a my zajęci jesteśmy drobnymi rzeczami i możemy nie zostać pobłogosławieni. A jutro, kiedy będziemy mieli czas i nastrój, Duch Święty już nie przyjdzie. Bo był w tym momencie, a ty byłeś zajęty czymś innym. Patrzyłeś, jak pastor jest ubrany. Patrzyłeś, kto jakim samochodem przyjechał. Jak ktoś tam się rozlicza finansowo, to podbiegasz, kto je w portfelu ma. Takie zwykłe rzeczy, które w kościele się nie powinno się załatwiać. Nie mówię o rozliczeniach, nie mówię o tym, jakim samochodem, tylko o sposób myślenia. Jezus mówi, macie przyjść i skupiać się na tym, co ja mówię. Bo to wiele będziemy tracić, bracia i siostry. Wiele będziemy tracić. A dużo więcej zyskamy, jeśli będziemy skupiać się na tym, co Jezus mówi. Bo z czego powstał świat? Ze Słowa Bożego. Bóg powiedział, niech się stanie. No i stało się. Stało się światłość, powstała ziemia, powstało niebo, powstały zwierzęta, wszystko powstało. I my powstaliśmy poprzez Słowo. Dzieci się rodzą poprzez Słowo. Wszystko się dzieje poprzez Słowo. Budzimy się rano poprzez Słowo. Czyli Słowo jest najważniejsze. Sam Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wiecie, ja słyszałem parę kazań z tych rodowodów, które są w Ewangeliach opisane. Ktoś powie, co tu można głosić, jak tam same imiona? I to takie imiona, że czasami język się łami, kiedy chcesz je przeczytać. A jakie namaszczone kazania ludzie głoszą z tych fragmentów? Bo Słowo Boże mówi, że cała Biblia jest natchniona. Całe Słowo Boże jest natchnione. Całe. Całe Słowo Boże jest natchnione. I pożyteczne. Do wszystkiego. Tylko czy ludzie chcą słuchać? Nie wybiórczo. To biorę, tego nie biorę. Faryzeusze nie chcieli nic. Im Jezus nie pasował całkowicie. Jego nauka mi nie pasowała. Burzył ich zbudowany od wieków porządek. Nam też Jezus zburzył porządek pewien. Jak gdybym niewierzący, bo był niewierzący, bym co innego pewnie robił. Jezus zburzył mój porządek, tak zwany porządek, i ustawił według swojego porządku. Wiecie, co do mnie przemówiło? Bo w Biblii jest napisane, że Bóg jest Bogiem ładu i porządku. Aha, czyli jak Bóg wywrócił moje życie do góry nogami i to jest ład i porządek, a wtedy miałem według siebie porządek, to by wtedy był bałagan. No tak, ja tak je rozumiem. To ja wolę oddać Bogu swoje życie, żeby był ład i porządek Boży. Tego Jezus chciał nauczyć faryzeuszy. Będzie za nich też życie o to. Kochał ich, bardzo ich kochał. Ale nikt nie chciał ich słuchać. Nie chciał usłuchać Jezusa Chrystusa. Nikodem był, jeszcze tam może ze dwóch było, może kilku tam jeszcze, które Słowo Boże nie wymienia, ale duża większość ignorowała i gardziła Jezusem Chrystusem. Oni najgłośniej krzyczeli przed Piłatem: ukrzyżuj go i krzyżuj. A to jest Zbawiciel świata. I tylko dzięki Jego Słowu mamy błogosławieństwo, bracia i siostry. Dzięki Jego Słowu mamy Boże błogosławieństwo. Innej drogi na Boże błogosławieństwo nie mamy. Dlatego korzystajmy. To jest bardzo proste. Słuchać Bożych słów i wykonywać je. Amen.